Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Watykanie opublikowano dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden z nich dotyczy błogosławionego arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego. Od tej informacji rozpoczniemy magazyn. Następnie powiemy o zakończeniu w diecezji płockiej roku błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. A w kontekście informacji o zamachach bombowych w Bombaju, ojciec Adam Wąs przybliży nam islam w Indiach. Na program zaprasza Beata Zajączkowska. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała 9 dekretów. Dotyczą one cudów dokonanych za wstawiennictwem sześciorga błogosławionych oraz cnót heroicznych trojga sług Bożych. Wśród nich kongregacja promulgowała dekret uznający cud dokonany za wstawiennictwem błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, byłego arcybiskupa Warszawy, mówi ksiądz Bogusław Turek, pracownik kongregacji.
Dekret ten dotyczy uzdrowienia siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii. Jest to zgromadzenie założone przez arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, siostry Stefanii Zelek, która cierpiała na zanik szpiku kostnego. Jej stan był bardzo beznadziejny i zagrażający życiu. Siostra trafiła do kliniki w Krakowie pod obserwacją specjalistów. Jej stan ciągle się pogarszał. Wtedy siostry i nie tylko siostry zanosiły do Pana Boga modlitwy przez stawiennictwo błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i nastąpił nagła poprawa jej stanu zdrowia. I to właśnie ten przypadek został wzięty pod uwagę jako domniemany cud do kanonizacji. I właśnie dzisiaj Ojciec Święty upoważnił kongregację do promulgacji dekretu o cudzie.
Zygmunt Szczęsny Feliński przeszedł do historii jako arcybiskup metropolita warszawski. Założyciel Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Rodziny Marii, długoletni wygnaniec w głębi Rosji, duszpasterz ludu wiejskiego w Dźwignaczce, pisarz ascetyczny i autor cennych pamiętników.
Siostra Teresa Antonietta Frącek, postulatorka w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
Żył w XIX stuleciu, ale swym działaniem i myślą twórczą wybiegał daleko w przyszłość. Przez swoje życie i pracę związane z 9 krajami Europy stoi niejako na pograniczu wschodu i zachodu. Zygmunt Szczęsny urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie koło Łódzka na Wołyniu. Wzrastał w okresie zrywów niepodległościowych, w latach terroru, rusyfikacji, prześladowania kościoła i narodu. Zdobył wysokie wykształcenie matematyczne na Uniwersytecie w Moskwie, humanistyczne w Collège de France i na Sorbonie Paryskiej. Za dewizem swego życia przyjął słowa Zygmunta Krasińskiego, bo na ziemi być Polakiem to żyć bosko i szlachetnie. O jego patriotyzmie świadczy udział w Powstaniu Wielkopolskim, a o wielkości ducha przyjaźń z poetą i wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim. Jego droga życiowa rozpoczęta na Wołyniu zaprowadziła go do bram seminarium duchownego w Żytomierzu, a potem do Akademii Duchownej w Petersburgu. Wyświęcony w 1855 roku założył w Petersburgu schronisko dla ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi. Mianowany arcybiskupem warszawskim 6 stycznia 1862 roku przez papieża Piusa IX zarządzał archidiecezją zaledwie 16 miesięcy, ale w tym krótkim okresie rozwinął wszechstronną działalność zmierzającą do odradzenia archidiecezji i usunięcia ingerencji rządu carskiego w wewnętrzne sprawy kościoła. Zatroskany o religijne wychowanie dzieci i młodzieży, założył w stolicy sierociniec i szkołę dla ubogich dzieci. Opuścił stolicę 14 czerwca 1863 roku jako więzień stanu i po 3 tygodniach internowania w Gatczynie został skazany na zesłanie. Na wygnaniu w głębi Rosji, w Jarosławiu nad Wołgą, spędził arcybiskup Feliński 20 lat. Został uwolniony z wygnania w 1883 roku, ale do Warszawy nie mógł powrócić. Jako arcybiskup tytularny Tarsu spędził ostatnie lata pod zaborem austriackim we wsi Dźwignaczka, gdzie oddał się działalności duszpasterskiej, oświatowej, dobroczynnej i społecznej wśród ludności wiejskiej, polskiej i ukraińskiej. Pracując do ostatnich niemal dni swego życia, ten pasterz-wygnaniec zmarł w Krakowie 17 września 1895 roku w wieku 73 lat.
W diecezji płockiej zakończył się rok błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Mszy wieńczącej obchody przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. Jubileuszowe obchody zostały ustanowione przez biskupa Piotra Liberę w setną rocznicę konsekracji biskupiej i 150. rocznicę urodzin błogosławionego. Po świętym Wojciechu i świętym Stanisławie jest on trzecim biskupem diecezjalnym, zaliczonym do grona świętych męczenników. Obchody rocznicowe odbiły się szerokim echem w kraju. Senatorzy Rzeczpospolitej Polskiej podjęli uchwałę o uczczeniu postaci arcybiskupa Nowowiejskiego. Taki gest uznania zdarza się w Polsce niezmiernie rzadko.
Obchody zostały ustanowione przez biskupa płockiego Piotra Liberę w setną rocznicę konsekracji biskupiej i 150. rocznicę urodzin błogosławionego.
Każda diecezja ma kilku swoich takich świętych, patronów, opiekunów. Rzadko się jednak zdarza, aby któryś z tych właśnie świętych obchodził jednocześnie dwie okrągłe rocznice, tak jak to jest w przypadku arcybiskupa Nowowiejskiego. Rzadko się zdarza też, by taki święty stał na czele 107 towarzyszy, męczenników. Obejmowałem diecezję płocką w takim dosyć trudnym momencie i pomyślałem sobie, że chyba nie ma lepszego punktu odniesienia niż właśnie postać błogosławionego arcybiskupa Nowowiejskiego, którego to życie, działalność, posługa pasterska należy do najpiękniejszych kart w dziejach Kościoła płockiego.
Antoni Julian Nowowiejski jako biskup płocki kładł nacisk na funkcję rodziny w społeczeństwie. Wybudował gmachy seminarium duchownego w Płocku, odrestaurował budynek katedry, jak i stworzył pierwsze w Królestwie Polskim muzeum diecezjalne. Ksiądz Piotr Grzywaczewski zauważa, że biskup Antoni Julian był człowiekiem bardzo oddanym swojemu kapłaństwu.
Codzienne, wierne stawanie przy ołtarzu, takie bardzo głębokie, świadome przeżywanie tego uobecniania tajemnicy Jezusa Chrystusa. I tyle lat pasterskiej posługi wyciska ślady na długie pokolenia. Wyświęcił 3 biskupów, 239 kapłanów, wybierzmował 385 495 osób. Poświęcił 30 nowych kościołów. Zwizytował przez 33 lata pasterskiej posługi 411 parafii. To pokazuje tę obfitość Bożych łask, która na tych ziemiach przez ręce błogosławionego Antoniego Juliana pozostała.
Błogosławiony Antoni Julian pozostał w pamięci płoczczan jako niezłomny sługa Boga i ludzi. Podczas wojen bolszewickiej 1920 roku, jak i września 1939, biskup, mając okazję do opuszczenia miasta, pozostał w swojej biskupiej siedzibie, zachęcając kler do pozostania w parafiach i wspierania walczących płoczczan. Organizował w tym czasie również pomoc charytatywną. Aresztowany przez hitlerowców, głodzony i torturowany, zginął śmiercią męczeńską 28 maja 1941 roku w obozie niemieckim w Działdowie. W 1999 ojciec święty Jan Paweł II, beatyfikując 108 polskich męczenników brutalnego totalitaryzmu, postawił go na ich czele. Podczas podsumowania roku biskup Piotr Libera zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania Polaków dokonaniami i przesłaniem błogosławionego. Jak stwierdził, warto ten fakt owocnie wykorzystać.
Należałoby zastanowić się nad możliwością kanonizacji błogosławionego. Jest to sprawa oczywiście niełatwa, trudna, złożona, ale owoce tego roku skłaniają, by ten wątek podjąć. Może również, to też byłby jakiś owoc tego roku, należałoby podjąć raz jeszcze próbę ustalenia pochówku błogosławionego arcybiskupa Nowowiejskiego. Jak wiemy, po dzień dzisiejszy to miejsce jest nieznane. Trzeba pomyśleć o wzniesieniu świątyni i sanktuarium, które byłoby poświęcone arcybiskupowi Nowowiejskiemu, no i 107 męczennikom okresu II wojny światowej.
Jak podkreśla ksiądz profesor Henryk Seweryniak, przesłanie błogosławionego aktualne jest również i dzisiaj.
To były czasy, kiedy on jest biskupem, takie analogiczne trochę do polskich czasów. Mamy na przykład wielki kryzys gospodarczy wtedy i arcybiskup pisze kilka listów pasterskich skierowanych do diecezji, w których bardzo mocno mówi, bezrobocie to jest największa choroba duszy. Hańbą jest wykorzystywanie człowieka, który nie ma pracy. Albo też walczy o tak zwaną płacę familijną. Dzisiaj się mówi płaca rodziny. Państwo powinno być tak zorganizowane, że płaca, którą otrzymuje jeden z członków rodziny, powinna wystarczać na utrzymanie całej rodziny. To jest stara koncepcja katolickiej nauki społecznej, ale o nią znakomicie robi. On dba bardzo mocno, żeby księża nie tylko dbali o piękną liturgię, o głębokie duszpasterstwo, o katechezę, chociaż to jest strasznie ważne. No i zwraca uwagę na to, żeby księża również byli obecni w takim normalnym toku życia społecznego. Jego najpiękniejszy tekst to jest z 1 grudnia 1939 roku. To jest druk ulotny. On pisze jakby swój testament. Kościół swój kochajcie, dbajcie o niego, miłujcie się nawzajem.
Podczas roku zorganizowane zostały konferencje naukowe, wystawy oraz konkursy wiedzy o biskupie dla młodzieży szkolnej. Płocki Instytut Wydawniczy opublikował w 2 tomach listy, orędzia i zarządzenia arcybiskupa. Jednym z ważniejszych owoców roku błogosławionego męczennika jest ukazanie się litanii do błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa i męczennika. 70 tysięcy ulotek z litanią trafi do płockich rodzin w celu propagowania kultu błogosławionego. Senat Rzeczpospolitej Polskiej z uznaniem odnosi się do inicjatywy władz kościelnych oraz władz samorządowych, aby uczcić pamięć arcybiskupa poprzez utworzenie w Działdowie, w budynku obozowym, w którym go więziono, hospicjum oraz zakładu leczniczo-opiekuńczego. Z Płocka dla Radia Watykańskiego Mirosław Cegłowski.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Indiach. Między wielokulturowością a terroryzmem. W minionych tygodniach z Indii dochodziły przerażające informacje o prześladowaniu chrześcijan, którego dopuszczali się hinduscy fundamentaliści. Natomiast w dniach od 26 do 29 listopada światem wstrząsały wiadomości o atakach terrorystycznych w Bombaju. W tej indyjskiej metropolii, największym porcie zachodnich Indii, zginęło prawie 200 osób, a około 300 zostało rannych. Wszystko wskazuje na to, że serii zamachów dokonała islamska organizacja fundamentalistyczna. W tym kontekście warto zatrzymać się w naszym cyklu nad islamem w Indiach. Mimo iż przez wieki subkontynent indyjski znajdował się pod panowaniem islamskim, muzułmanie zawsze stanowili tam mniejszość. Etnicznie 80% indyjskich muzułmanów to potomkowie rdzennej ludności, których przodkowie przeszli na islam. Pozostałe 20% stanowią imigranci z różnych części świata, głównie Arabowie, Persowie, Afgańczycy i przedstawiciele ludów tureckich. W społeczności muzułmańskiej obecne są silne wpływy lokalnych tradycji, łącznie z przejmowaniem niektórych praktyk i elementów rodzimej mitologii. W przeszłości w wielu przypadkach zmiany ograniczały się wyłącznie do przyjęcia nowego imienia. Szczególną rolę w przechodzeniu na islam odegrał istniejący w Indiach system kastowy. Dla wywodzących się z niższych i biednych warstw przesłanie koraniczne o sprawiedliwości społecznej było na tyle atrakcyjne, że przyciągało licznych konwertytów. Współczesna Republika Indii powstała w 1947 roku. Według teoretycznych ustaleń miało to być wielokulturowe państwo o charakterze świeckim. W przeciwieństwie do powstałego w tym samym czasie i przeznaczonego dla muzułmanów kraju wyznaniowego, jakim był Pakistan. Mimo ogromnego przemieszczania się ludności, w Indiach pozostało wielu muzułmanów. Szacuje się, że obecnie żyje ich tam około 130 milionów, co w przeliczeniu daje blisko 13,5% indyjskiej populacji. Po Indonezji jest to drugie, pod względem liczebności, skupisko muzułmanów na świecie. Z kolei w samych Indiach Najwięcej muzułmanów żyje w graniczącym z Pakistanem Kaszmirze, gdzie stanowią 80% ludności całego regionu. Kaszmir był i pozostał przedmiotem nieustannego konfliktu między Pakistanem a Indiami. Cechą charakterystyczną muzułmanów w Indiach jest ich podział ze względu na przynależność regionalną i językową. Wśród najważniejszych grup wyróżnić należy Bengalczyków, Dekańczyków i Pendżabańczyków. W wyniku przemian związanych z uzyskaniem niepodległości i pod naciskiem środowisk nacjonalistycznych, językiem urzędowym w Indiach stał się Hindi, natomiast Urdu, którego używali do 1947 roku zarówno muzułmanie, jak i Hindusi, zaczęto kojarzyć wyłącznie z językiem muzułmanów. Indyjskich wyznawców islamu cechuje także różnorodność ekonomiczna i polityczna. Odczuwalny jest jednak brak elit, które utracono w wyniku podziału na rzecz Pakistanu. Muzułmanie prawie zawsze zawierają małżeństwa w regionie, z którego pochodzą i nie przekraczają grupy społecznej, do której należą. Od drugiej połowy XX wieku największym problemem muzułmanów w tej części świata są nasilające się ataki fundamentalistów i nacjonalistów hinduskich. Większość muzułmanów indyjskich to sunnici, którzy przynależą jednak do różnych szkół prawnych. Około 15% indyjskich muzułmanów stanowią szyici, głównie imamici. Wśród indyjskich szyitów wyróżniają się również ismailici, których centrum znajduje się właśnie w Bombaju. Ogromną popularnością cieszy się ich przywódca, Aga Khan. Znaczna część indyjskich muzułmanów związana jest także z sufizmem. Z tych grup wywodzą się znane osobistości i przywódcy religijni oraz intelektualni. Zadziwiać może fakt, że większość indyjskich muzułmanów ma pozytywny stosunek do sekularyzacji życia społecznego i politycznego. Najogólniej można ich podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą tak zwani moderniści, którzy domagają się dopasowania islamu do współczesnych warunków życia. Jednak aktualizacja przesłania koranicznego nie oznacza ich zdaniem przeprowadzenia radykalnych reform islamskich zasad, a jedynie pociąga za sobą nową ich interpretację. Drugą grupę stanowią uczeni muzułmańscy ulemowie, którzy paradoksalnie bronią zapisów konstytucji o świeckim charakterze państwa, ponieważ w takiej formie strzeże ona interesów mniejszości muzułmańskiej i daje gwarancję, że większość wyznawców hinduizmu nie uczyni z Indii kraju wyznaniowego. Nie da się ukryć, że jest to przykład pragmatyzmu lub, jak twierdzą inni, oportunizmu politycznego. Tradycyjnie wpływ ulemów na społeczeństwo jest zdecydowanie silniejszy niż oddziaływania modernistów. Powszechnie uznaje się, że rodziny muzułmańskie w Indiach są liczniejsze niż rodziny Hindusów i chrześcijan. Według szacunków jednej z indyjskich partii, do połowy XXI wieku liczba muzułmanów w Indiach powiększy się czterokrotnie. W związku ze zmianą proporcji demograficznych, radykalne ugrupowania islamskie mogą, według tych prognoz, domagać się wyznaczenia dodatkowego, niezależnego terytorium dla muzułmanów. To z kolei może doprowadzić do nasilenia napięcia między wyznawcami islamu a połączonymi siłami nacjonalistów i fundamentalistów hinduskich. Eskalacja konfliktu mogłaby objąć również inne mniejszości religijne, którym w takiej sytuacji nie pomoże nawet świecki charakter indyjskiej konstytucji. Władze współczesnych Indii stoją więc przed ogromnym problemem, który muszą jak najszybciej rozwiązać.
O islamie w Indiach mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.